Naszym gościem Jakub Pacan, dziennikarz Tygodnik Solidarność. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A przed chwilą zagrał zespół YouTube, no i z takim przekazem, że ciągle szukam tego czegoś, ciągle nie znalazłem tego, czego poszukuję. To można zadedykować panu ministrowi Bodnarowi, który ciągle szuka podstawy prawnej do swoich działań i ciągle nie wychodzi mu znalezienie odpowiedniej podstawy prawnej. Jak to działanie wokół prokuratury krajowej będzie rzutować i na polską politykę, ale także na polskie państwo?
No ja myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj mamy ten dualizm prawny i zresztą też pismo, jeżeli chodzi o pana prokuratora, zastępcę prokuratora generalnego, który rozmawiał też z Adamem Bodnarem, no to widzimy, że jednak no pan Adam Bodnar, który budował sobie swój wizerunek jeszcze jako rzecznik praw obywatelskich, jako taki człowiek, który jest do ludzi, człowiek, który jest miękki, który szuka dialogu, no jak żywo widać, że no zmieniając stanowisko, zostając ministrem sprawiedliwości, zresztą to, co pan redaktor mówił wcześniej, że najpierw będziemy działać, potem się jakieś podstawy prawne będzie szukać, no ale zmieniając to stanowisko pokazuje, że jednak no można być całkiem innym człowiekiem, że tutaj można być twardym i bezwzględnym i raczej nie szukać jakiegoś dialogu czy porozumienia. Też to będzie wyglądać źle na zewnątrz i to myślę, że jest takie dosyć niepokojące, bo na zewnątrz mamy taką sytuację, jaką mamy. Natomiast wszelkie takie akcje, bym powiedział, polityczne, które łamią praworządność, które są wbrew demokracji czy kulturze politycznej tej nienaruszalnej, są pewne tabu nienaruszalne w kulturze politycznej w Europie Zachodniej, one niestety uruchamiają w Europie Zachodniej taki ciąg skojarzeń, taki ciąg, odświeżają takie stereotypy Polski jako kraju reakcyjnego, nieodpowiedzialnego, zbuntowanego, który jest nieprzewidywalny i nad którego trzeba ciągle pilnować i no i trzeba trzymać taki kraj za twarz. I według mnie to jest bardziej niepokojące i teraz z tego co wiemy idzie taki przekaz w Europie, dlatego że no zobaczmy, tu z europejskiej polityki mówią, że dobrze, że praworządność jest w Polsce jest wprowadzana, że właściwie wszystko idzie ku dobremu. Przecież oni doskonale wiedzą, co się teraz dzieje w Polsce, ale mówiąc to właśnie wychodzą z tego ducha, że no trzeba tutaj tych Polaków złapać za twarz, bo to jest naród krąbrny i prowadzić ich za rękę jak dzieci po tej współczesnej Unii Europejskiej, bo tak to jest odbierane też na przykład w prasie niemieckiej. Tak to jest w ten sposób pisane. I zresztą od lat. To nie tylko teraz, ale i od lat.
I teraz jest pytanie, jeżeli tak to będzie postrzegane, to tak jest koniec tego typu działania.
No koniec może być bardzo różny tego typu działania. No tutaj też nam się nasuwają analogie z naszej historii, które były dość niepokojące. Generalnie ja myślę, bo tutaj no wszystkich z nas chyba zaskoczył, panie redaktorze, nas, naszych słuchaczy, ten radykalizm formy. To dlaczego Donald Tusk, dlaczego jego ministrowie zadziałali w tak no, brutalny sposób. I mnie się wydaje, że to po prostu ma być ta próba delegitymizacji kulturowej i politycznej prawicy w Polsce. Dlatego, że były w Polsce takie głosy, żeby budować swoje aktywa w Europie. Żeby mimo wszystko, żeby robić jakąś kontrkulturę, żeby te wszystkie trendy ideologiczne, którymi Europa jest zdominowana, że Polska się może nimi oprzeć i Polska była tutaj też wzorem dla wielu europejskich partii o tej prawicowej proweniencji. I właśnie chodzi o to, żeby już po tych 4 latach, jeżeli ten rząd będzie rządził, żeby już nikomu nie przychodziło do głowy, żeby robić jakąś kontrkulturę w Polsce, że nawet gdyby prawica doszła do władzy, że będzie już tak odsłabiona, będzie tak odcięta od źródeł i będzie tak zdyskredytowana, że nikomu też w Europie nie przyjdzie do głowy, żeby szukać pomocy w Polsce. Mnie się wydaje, że po to są te działania i one idą na zastraszanie.
A z drugiej strony może my przeceniamy naszych polityków, może Donald Tusk nie myśli tak długofalowym machiawelicznym czy nawet diabolicznym planem zniszczenia reputacji czy w ogóle państwa polskiego, tylko o to chodzi, żeby szybko przyjąć prokuraturę, żeby nikt nie badał na przykład kwestii przejęcia mediów publicznych, bo tam już prokuratorzy weszli do tej pani notariusz, która wypełniała te akty w sposób błyskawiczny. No a zaraz za panią notariusz jest grupa wejścia to bardzo ważni prawnicy, którzy no, nie chcieliby stanąć przed sądem, a nie daj Boże jeszcze konsekwencji ponieść. I może o to tylko chodzi, a nie o jakieś głębsze destabilizowanie Polski wobec czy w celu realizacji dalekosiężnych planów innych państw.
Znaczy to się wszystko wiąże. To jedno nie wyklucza drugiego, panie redaktorze. I oczywiście, że jest tak. No oczywiście, że chodzi o te rynki zbytu. Chodzi o to, żeby wzmacniać też w dobie kryzysu, żeby wzmacniać te firmy zachodnie, które traciły przez te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jasne, że tak. Tak samo chodzi o wzmacnianie gospodarki niemieckiej, która globalnie traci. Dlatego też chcę sobie rekompensować tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast to jedno nie wyklucza drugiego. My musimy pamiętać o tym, że ta zachodnia, znaczy Komitet Obrony Demokracji, to co ci ludzie mówili w mediach zachodnich, to w Europie było bardzo poważnie brane pod uwagę. To było słuchane. Musimy pamiętać o tym, że to, czego nie docenia tutaj prawica w Polsce, czyli na przykład ten miesiąc Dumy Gojowskiej, czy wywieszanie flag, to jest bardzo poważnie traktowane w krajach zachodnich. I też, no, kiedy tutaj ta strona konserwatywna troszeczkę się uśmiechała, kiedy ambasadorzy wielu państw Europy Zachodniej chodzili w marszach równości, czy w tych paradach równości, a tam jest jednak to bardzo poważnie traktowane. I tutaj się zgodzę, że może nawet jeżeli Donaldowi Tuskowi nie chodzi o to, żeby, nie wiem, no, w dalekosiężnych planach kasować prawicę, tylko bardziej o to, żeby zadbać o swoje interesy, przejąć telewizję, bo przecież znów się zaczynają wybory, najpierw samorządowe, potem europejskie, to jednak gdzieś tam w tych głowach ludzi, którzy rządzą Europą, no to odebranie tlenu tej prawicowej Polsce, ja uważam, że to jest bardzo ważny punkt i że ja bym go tutaj naprawdę nie lekceważył. Bo Polska na powrót ma się stać tym krajem, przykładnym państwem liberalnej demokracji. Ja myślę, że tutaj też o to chodzi i ja bym naprawdę tego nie lekceważył. Bo też pamiętajmy o jednym. Polska była czysta, że tak powiem, religijnie i kulturowo na mapie Europy. Czysta to znaczy, że nie byliśmy mniejszości, prawie wszyscy byli katolikami. I kiedy myśmy w 1989 roku wychodzili z komunizmu sowieckiego, w Europie kwitł ten komunizm kulturowy. I oni czekali na nas ze swoimi doktrynami. To nie jest tak, że myśmy wychodzili z tego komunizmu, a oni czekali na nas doktrynami marksistowskimi. Tymi spod znaku Gramsciego na przykład, czy tego manifestu z Ventotene. No jakoś długo się tego nie dało w Polsce przeprowadzić, no bo jednak ten kościół prawica był silny, bo ten katolicyzm też Polski dużo w sobie dźwiga, bo dźwiga całą tradycję historyczną, niepodległościową. Jest to dosyć mocno rozbudowany katolicyzm polityczny i to naprawdę niepokoiło, bo nie da się przez to domknąć rewolucji w Europie. Więc ja się akurat na tym skupiam, bo oczywiście ma pan redaktor rację, te wszystkie poprzednie argumenty są bardzo ważne, istotne. Natomiast ten cel europejskich elit lewicowych też jest niezwykle istotny.
Nie wiem, czy to było czyste, to było najbardziej taktowne, bo przecież Polska ma olbrzymią tradycję wielokulturową, także wielonurtów chrześcijańskich i nasi protestanci i grekokatolicy i prawosławni, to wszystko religie, wyznania, które współtworzymy i mają prawo do dziedzictwa Rzeczpospolitej.
Ale my o tym wiemy, oczywiście, że tak. Przecież ta tolerancja nasza była przykładna, tylko problem w tym, że w Europie Zachodniej o tym nie wiedzą, dlatego że, jak mówiłem wcześniej, znaczy nie wiedzą, elity pewnie wiedzą w historyce, natomiast w powszechnej opinii no, panują, zawsze się uruchamiają w takich sytuacjach te przesądy oświeceniowe, prawda? Zresztą Polska po 45 roku, no akurat tak nam się ułożyły granice, że faktycznie byliśmy ewenementem w skali Europy, a pewnie jednym z ewenementów w skali świata, jeżeli chodzi o tą jedność i to niepokoiło wielu tych lewicowych liderów, czy chociażby twórców tej szkoły frankfurckiej, którzy też się na Polskę patrzyli. Ja uważam, że te ruchy, które się teraz dokonują, zresztą nawet widzimy to, co jest w telewizji śniadaniowej, że mówią o miłości teraz parę dwóch gejów czy lesbijek, że to się po prostu dokonuje, czy fundusz kościelny. Też dziwi z drugiej strony milczenie kościoła zupełnie, no to pewnie jest temat na inną rozmowę.
To tak, bo to jest temat na coś, co by dłużej trwało niż nasze bieżące przepychanki polityczne. Do tych przepychanek wróćmy, bo to jest nasza codzienność, którą też należy opisywać. Na ile jest tak, że tego typu działania szkodzą, a na ile one może wręcz przeciwnie, one może cementują partię opozycyjną, bo jak się patrzy na tych posłów, to oni są zbudowani, mają cel, mają wroga, mają przed sobą wyzwanie, mają także, pewnie tego nie mówią wprost, ale tak podejrzewam, jakąś wizję zagrożenia własnej formacji. Nagle jest tak, że Donald Tusk, idąc z takim taranem, nie najzgrabniej, nie najmądrzej, robi więcej dobrego dla prawicy niż złego.
A to właśnie bardzo słuszna, bardzo celna uwaga, panie redaktorze, bo teraz, gdy patrzymy na prawicę, zjednoczoną prawicę, to właściwie my widzimy żołnierzy, my widzimy bitną armię, która odważnie stawia czoła temu wszystkiemu i nie patrząc na koszty, też często koszty osobiste, po prostu walczy o swoje. I to jest bardzo silny motywator. Zresztą ten marsz, który był, Marsz Wolnych Polaków, tak, 11 stycznia, to był środek tygodnia, po południu, w zimę, w mróz, zgromadził tylu ludzi, mówi się około 200 tysiącach. To jest naprawdę duże wydarzenie, którego nie można lekceważyć i którego nie można pominąć. Więc tutaj jak najbardziej akcja rodzi reakcję i tutaj jest to skupienie się pod jedną flagą. I też jest tak, że były na początku takie wątpliwości, że zawsze w takich sytuacjach, gdy partia przegrywa, druga partia wygrywa, to ta przegrana nawet kosztem tych wyborców mniej zdecydowanych, tych nietrwale przywiązanych do szyldu partyjnego, to nawet ich można zostawić kosztem tych najtwardszych, żeby się partia nie rozbiła, nie rozwaliła. Tymczasem jest tak, i pokazał to też ten marsz 11 stycznia, że na tym marszu byli też ludzie, którzy się może nawet nie utożsamiają z szyldem PiS, czy nietrwale się nie utożsamiają z partią, natomiast utożsamiają się z pewnymi wartościami właśnie demokratycznymi, właśnie z pewnym obyczajem demokratycznym i oni też przyjechali, oni też byli na tym marszu, więc to już procentuje i to procentuje PiS-owi nie tylko jeżeli chodzi o twardy elektorat, ale też szerzej o opinię publiczną, która jest zaniepokojona tymi działaniami, które dokonuje nowy rząd. I to jest na plus dla partii na pewno.
I to na pewno też tą partię sprzyja do cementowania. To jeszcze na koniec pytanie o Solidarność. W końcu dziennikarz tygodnika Solidarność. Jak sam związek patrzy na to, co się dzieje w Polsce, także pod względem gospodarczym?
Znaczy, związek na razie się przygląda temu. Komisja Krajowa i przewodniczący Piotr Duda wyrazili zaniepokojenie tym, co się dzieje. Bardzo wielu ludzi Solidarności było na tych protestach. Zresztą były tam sztandary Solidarności, były tam emblematy Solidarności. Ludzie Solidarności protestowali. Też im się przypominały lata opozycji, lata 80. I natomiast jak to się będzie dalej rozwijało, no to zobaczymy. Na razie jest tak, że jest to duże zaniepokojenie tym, co się dzieje. I to jest wyrażane to zaniepokojeniem też między innymi w oficjalnych komunikatach i stanowiskach Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
I to też będzie temat dla Solidarności na przyszłość, chociaż jak na razie żadne takie duże projekty gospodarcze nie są tworzone, ale to jest ciekawie. Jeden duży projekt to ustawa wiatrakowa został pokazany, cofnięty i teraz Bóg wie, kiedy pojawi się znowu, a drugi duży gospodarczy projekt, czyli projekt mieszkaniowy, pokazał się i okazało się, że Lewica mówi nie zgadzamy się z tym pomysłem i pomysł znowu trafił do rządu.
Ale mnie, panie redaktorze,
prac.
Jeżeli mogę słowo, bo to akurat jeżeli chodzi o ten projekt ustawy wiatrakowej, to ja nie wiem, czy oni nie mają kontaktu z ruchami ekologicznymi. Postawili na ruchy ekologiczne, a jeżeli chodzi o właśnie ochronę przyrody, o to, co się dzieje w parkach narodowych czy w parkach krajobrazowych, to wiadomo było, że to na pewno wzbudzi duży protest, a te ruchy nie będą ich mogły akurat bronić w tym przypadku. Więc to jest dla mnie przedziwne, że to było nieprzygotowane. Znaczy z jednej strony to już zapowiadali wcześniej, że mamy oczywiście taki projekt, że będzie można odmrozić ceny prądu, ale nie będzie on taki drogi, bo załatwimy to w swój sposób, ale widać było, że byli nieprzygotowani społecznie na te protesty. Dlatego teraz się wycofują.
No i zobaczymy, jak te protesty, jak to dalej się potoczy. I w kwestii jatrakowej, i w kwestii chociażby wolnych niedziel od handlu, to też będzie element sporu między
oczywiście,
rządem,
tak,
a Związkiem Zawodowym Solidarność. Jakub Pacen, dziennikarz, publicysta Tygodnik Solidarność, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.